Historia, jakiej nie znacie.
Anna Chłopowska pracuje w firmie medycznej. Mieszka w Swarzędzu. Jej dziadek, Konstanty Chłopowski, był więźniem Fortu VII w Poznaniu. Zginął w Lasach Paleńskich. W 1946 roku babcia pani Ani dostała list od nieznajomego człowieka.
To jest list współwięźnia z Fortu VII, ponieważ mój dziadek Konstanty Chłopowski jako powstaniec wielkopolski został od razu w 1939 roku, 24 listopada, został uwięziony w Forcie VII i ten list opisuje moment, w którym współwięźniowie byli wiązani linami, byli wiązani łańcuchami, byli ustawiani, byli pakowani do samochodów.
List ten jest cenną pamiątką rodzinną. Jego autor, Edward Gomolczyk Kresmauer, zeznawał po wojnie w sądzie, dzięki czemu wystawiono akt zgonu Konstantemu Chłopowskiemu.
Łaskawa pani Chłopowska, donoszę bardzo smutną wiadomość, że pani mąż, Konstanty Chłopowski, pułkownik Wojsk Polskich, już nie znajduje się pomiędzy żyjącymi i spoczywa we wspólnej mogile w Lasach Dąbrowieckich pod Poznaniem. Działo się to w listopadzie 1939 roku.
Spotkałem przypadkowo pani męża podczas mycia, który leżał na celi 34, a ja 65 i po kilku słowach zostaliśmy rozdzieleni. Dnia 20 listopada i to w środę zostałem zawołany przez SS-mana Hermana Rudolfa, którego osobiście znałem przed wojną i przez niego miałem pewne uwzględnienie do pracy wraz z towarzyszem niedoli z mojej celi Piotrem Nowakiem. Zamieszkałem Górka Duchowna pod Kościanem. Również z nami do pracy został komenderowany Leon Orłowski ze środy, który został dnia 13 marca 1940 roku rozstrzelany z celi 64 i jeden towarzysz niedoli, nazwisko jest mi nieznane, z celi 64.
Była to godzina około 8-10 minut i prowadzono ich na główne wejście przed mostem w Forcie VII. Grupowano ich po czterech, związano ich za ręce i łańcuchy. Było to około 54 ich towarzyszy niedoli, którzy szli na straceni.
Fort VII był pierwszym na ziemiach polskich obozem zagłady, formalnie aresztem śledczym. Większość poznaniaków, których nazwiska spisano w książce telefonicznej z 1939 roku, przeszła przez Fort VII. Zadaniem Niemców było oczyszczenie Wartegau z Polaków, przede wszystkim inteligentów. W kraju Warty mieli żyć osadnicy z Rzeszy.
W celi się stało, albo po celi się chodziło. Od 6 do 20, po 20 można było się położyć, ale nikt nie spał. SS-mani urządzali nocne wyprawy, przede wszystkim po pierwszej w nocy 1, 10 i 20 dnia miesiąca. To były dni wypłaty żołdu. Pijani wpadali do swoich ulubionych cel z pałkami, krzesłami, prętami. Nowi więźniowie nie umieli jeszcze zasłaniać głów i brzuchów. Pijani strażnicy strzelali na oślep, kule odbijały się od ścian i raniły.
Przez Fort VII przeszło 40% wielkopolskich księży. W Boże Narodzenie SS-mani kazali śpiewać księżom pieśni wielkopostne, Wielkanoc, kolędy. Ksiądz stał na drabinie i wygłaszał kazanie, a reszta chodziła dołem. Komendant obozu utworzył cele dla księży. Niby miało być im raźniej. Delegacje z miasta odwiedzały księżowską klatkę, wymyślając przetrzymywanym od najgorszych i drwiąc z prawdy wiary.
W celi numer 61 był tenor opery poznańskiej pan Kujawa. SS-mani wyciągnęli pana Kujawę i zażyczyli sobie, by odśpiewał solo kolędę Cicha Noc, ale po niemiecku, a wszyscy mieliśmy wtórować soliście Mormorando. Rozrzewnienie SS-mani pięknym głosem tenora i pięknym melodii pozwolili nam wreszcie położyć się do snu, życząc łaskawie dobrej nocy.
Więźniowie fortu w ciągu 5 miesięcy tracili połowę masy ciała. Śmierć była kwestią czasu. Co 2 dni więzień dostawał kubek zupy. Do kilku kotłów wrzucano 15 kg kości, które później zjadały esesmańskie psy. Ludzie dostawali wodę z odrobiną marchwi lub zgniłych ziemniaków. Więźniów wożono na przesłuchania do gestapo, do domu żołnierza. Wożono również do lasów paleńskich na rozstrzelanie. O czym opowiada mi Edward Dorna z Zakrzewa.
Jaki tu jest układ? Jedna mogiła jest od Sierosławia, to najwcześniej tam byli mordowani studenci Akademii Medycznej i profesorowie. Tam jest budowany taki pomnik a la powstańców śląskich. Bardzo ładny. Następne mogiły są na wprost leśniczówki do lasu, tam jest 7 czy pewno tych mogił. Potem jest jedna mogiła od Niezłomnych, prosto jak się tam na samym skraju lasu. I następne są takie mogiły, które uważają, że zapomniane. Tam w zasadzie po wojnie nie było żadnych uroczystości. Tam było najwięcej. Ja sądzę, że tam około 20 takich grobów było. A gdzie te groby były, to muszę powiedzieć, mój ojciec, jak się rozpoczęła wojna, Polacy musieli się, co 2-3 tygodnie meldować na policji w Dopiewie. Przez las szli do lasu i zauważyli, że na wysokości tam pewno metra czy ileś na korze był piasek. Bo Niemcy jak przeprowadzali te morderstwa, to zabezpieczyli to wszystko tak, że nie było śladu, posadzili na to jakieś drzewa, tak, że nie było zamaskowane to. Ale na korze drzew było widać żółty piasek, gdzie na wysokości metra i więcej nawet. Więc określili sobie, gdzie te mogiły były, nie? No to było w 1940 roku już.
Wanda Rybska, mieszkanka Zakrzewa.
Tam leżą tysiące ludzi, przede wszystkim powstańcy wielkopolscy. Jeżeli Niemiec dowiedział się, że ktoś jest powstańcem, rozstrzeliwany z miejsca. Ludzie palili dokumenty, bo nie wiedzieli, że ktoś na kogoś się trafi. Nie było pytania, żadnego sądu. Do więzienia i na rozstrzelanie. Lekarze, księża przede wszystkim, wszyscy patrioci objęli, kim kto był, jeżeli był patriotą, a Niemcy się dowiedzieli o tym, a przecież mieli piątą kolumnę tutaj, to wiele rzeczy wiedzieli, to rozstrzeliwali.
Jarosław Burchardt, historyk.
Ci powstańcy są cały czas żywi i aktywni, mogą im zafundować dokładnie to samo, co w 1918 roku, czyli kolejne powstanie, a że byli dobrze zorganizowani, o tym Niemcy przekonali się z grudnia 1918 roku.
Sprawą mordów więźniów Fortu VII zajmuje się od lat miłośnik historii Tomasz Talarczyk z Zakrzewa.
Nie udało się nigdy podczas śledztw, jakie były prowadzone zaraz po wojnie i w latach 60. i teraz w latach ostatnich przez IPN, nie udało się nigdzie tych dokumentów znaleźć i nie udało się ustalić ani liczby, ani nazwisk osób zamordowanych w tych lasach polańskich.
Kogokolwiek pytam, czy istnieje możliwość odnalezienia, ustalenia listy tożsamości ofiar, to wszyscy kiwają głowami, że te dokumenty zostały zniszczone, a przecież te zwłoki też były wykopane i spalone, prawda, w takich krematoriach przewoźnych, co by świadczyło, że celem było całkowite zatarcie śladów.
Była zima 1940 roku, mroźna noc. W maleńkiej chatce na samym końcu Zakrzewa w łóżku leżała 7-letnia Władysława Cwojdzińska.
Żandarmeria chodziła po domach, stukali, żeby ludzie wyszli z łopatą i odśnieżali przed samochodami śnieg, bo taki był śnieg.
To były samochody śmierci. Sąsiadka, która odśnieżała drogę w Zakrzewie, opowiadała później o nich rodzinie Cwojdzińskich.
Ja tak szypuję, odgarniam i jest pałatka przecięta na pół z tyłu. Widzę postać kobiety. Gdzie wy jedziecie? A ona odpowiada. Kazali nam miski zabrać na robotę. Już szybciutko pałatka się do kupy sunęła. I ta pani nadal kral szypuje i tak myśli. Boże kochani, już są doły wykopane. I tam będziecie zrzucani i tam będą wasze groby. Tam będzie praca.
Szacuje się, że w Lasach Paleńskich zginęło 4000 powstańców wielkopolskich, studentów, księży, nauczycieli, polskiej inteligencji, więźniów Fortu VII.
To sam Hitler nakazywał mordować Polaków w taki sposób, żeby te ślady po sprawcach zostały zatarte. Wprawdzie on wtedy mówił, że zwycięzców się nie będzie sądzić, wobec tego nie przejmujcie się, ale Niemcy tak czy owak skrupulatnie te ślady zacierali. No, skutek tego jest taki, że ani nie wiemy, ilu tych ludzi zginęło i przede wszystkim nie wiemy, kto to był.
Jadę z panem Edwardem Dorną pod pomnik ofiar mordów więźniów Fortu VII.
I specjalnie jest wzorowany na powstańcach śląskich?
Mnie się tak wydaje, nie wiem, moje takie zdanie. Jest podobny, ten powstań śląskich jest też takie gwafe. Nie, i tutaj jest też tak podobnie zrobione.
Polska to robić, Polska to żyć, pracując w trudzie i znoju, Polska potrafi dobrze się bić, lecz Polska pragnie pokoju.
To Broniewski.
Broniewski. Ale szczerze mówiąc, ten cytat trochę mi przypomina taki komunistyczny wiersz.
Tak, komunistyczny. A no bo Broniewski wszystko tak pisał, nie?
Świerki niektóre, co były posadzone, to one mniejsze się robiły, wpadały w ziemię, nie? Mimo to, że rosły, ale wchodziły w ziemię, niżej, nie?
Fort został zamknięty w kwietniu 1944 roku. Dokumenty i kartoteki spalono. Zachowały się jedynie akta zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu. Urzędnicy administracji niemieckiej toczyli boje z komendanturą. Akt zgonu w niemieckich papierach musiał być i koniec. Kobiety z miasta umyły ściany, zatarły ślady, ale tylko tak wysoko, jak sięgały. Pod sufitami zostały napisy więźniów. Po wojnie w opuszczonym obozie zagnieździła się na kilka miesięcy fabryka puszek. Przyjeżdżały konserwy z ZSRR, zdzierano rosyjskie etykiety i naklejano polskie. Dzieła zniszczenia dokończyli żołnierze ludowego, a później normalnego Wojska Polskiego, które wyprowadziło się z fortu w 2000 roku. Żołnierze Kulitynki. Gdy nie dało się wywiązać z kontyngentu dostaw złomu, zdejmowano obozową bramę. Od 1978 roku w forcie działa muzeum.
Tata w nas starał się zawsze rozbudowywać taką ciekawość historyczną i dumę z bycia. To nie chodzi o jakąś taką dumę wielką, tylko po prostu dumę z tego, że dziadek był, zrobił coś ważnego, że był powstańcem, że w rodzie był Dezyder, że był na przykład Mieczysław Łapowski, który był AK-owcem, który potem został na UB w Szczecinie. Rzekomo wyskoczył przez zakratowane okno. Tak wygląda Ród Łapowski. To możemy się kiedyś spotkać i poopowiadać na ten temat.
Ten list jest dla rodziny Anny Chłapowskiej niczym relikwia.
Dnia 30, w czwartek, ponownie zostałem powołany do pracy razem z moim towarzyszem niedoli. Józef Kurzawa z celi 65, który pochodzi spod Kępna i pracował na majątku jako murarz u pułkownika Tila w okolicy Kępna. Podczas naszej pracy SS-man Rudolf opowiadał mi poufnie, że pani mąż został wczoraj rozstrzelany i w jego czwórce znajdował się ksiądz kanonik Steinmetz z Poznania, obywatel Bamberger Poznań, ulica Żydowska 10 z celi 65 i jakiś Napieralski, skąd nie wiadomo. To ja wszystko, co mogę pani zakomunikować z ostatnich paru godzin i chwil stracenia pani męża pułkownika Chłapowskiego, bohatera, który został rozstrzelany przez gestapo niemieckie za Polskę.
Bardzo panią proszę, niech mi pani da znać, kiedy pani będzie w Mościejewie, to ja osobiście przyjadę i dam ostatnie ukłony i uściski pani rodzinie w imieniu straconego ojca i bohatera narodu polskiego. Również proszę o fotografię pani męża, które umieszczę w archiwum. Z wysokim poważaniem, jako współtowarzysz niedoli pani męża, straconego w Forcie VII w roku 1939. Gomolczyk Kresmur Edward, kapitan rezerwy, Zielonomyśl, gmina Pszczew, powiat Międzyrzecz.
W mojej audycji wystąpili Anna Chłapowska, Edward Dorna, Tomasz Talarczyk, Władysława Cwojdzińska. Czytał Andrzej Ogórkiewicz. Do usłyszenia, Piotr Świątkowski.